Państwa, to był stary, dobry Sting, Our Englishman in New York. No nie wiem, to chyba ma ze 40 lat ta piosenka, a w ogóle po niej nie czuć. Dzwonimy teraz na Tajwan. Tam pan Piotr Plebaniak, autor znanej nam wszystkim książki o chińskich fortelach, ale teraz nie będzie o fortelach. Halo, halo.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. Warszawa pozdrawia Tajwan.
Dzień dobry, tu Jęczmyk jest również przy mikrofonie. Szanowni.
Jest również pan Lech Jęczmyk. Prosimy o korespondencję, bo coś ciekawego.
Świetnie. Tak, wczoraj miałem okazję przejeżdżać przez wyspę Jinmen. To jest wysepka, która znajduje się pod kontrolą rządu w Tajpej. To mówię bardzo politycznie, dlatego że te kwestie, czy to jest rząd i czy ma prawo zarządzać Tajwanem, to jest oczywiście przedmiot wielkiego sporu, także językowego. Więc wysepka Jinmen jest tuż przy brzegu kontynentu, dosłownie 3 km. Widać z nich piękne wieżowce, wspaniale oświetlone miasta Xiamen z kolei, z prowincji Fujian. Natomiast w 1952 roku rozegrały się tam bardzo intensywne bitwy Chińczycy z kontynentu, czyli komuniści wtedy. Próbowali tą wyspę odbić, dlatego że była po prostu bardzo blisko. I wtedy była ta pierwsza, tak zwana pierwszy kryzys w ciśninie tajwańskiej. Amerykańska siódma flota wpłynęła w tą ciśninę między Tajwanem a właśnie kontynentem. Natomiast sama wyspa ma niezwykle ciekawą historię właśnie ze względu na takie specyficzne położenie. Najciekawszym momentem, najciekawszym takim z punktu widzenia naszego jest to, że Chińczycy komuniści ostrzeliwali tą wyspę bardzo długo, natomiast robili to często co drugi dzień. Po pierwsze, żeby zaoszczędzić amunicji, a po drugie, że przecież nie wolno przestać, bo wtedy to byłoby oznaką tego, że ktoś się poddał. Więc ja zaprzyjaźniłem się tam z takim kowalem, którego ojciec wyzbierał wszystkie te pociski, niewybuchy, które spadły na wyspę i zaczął wyrabiać z nich noże. I w tej chwili te noże, teraz już zupełnie pamiątkowe, oczywiście też mają wartość użytkową, są sprzedawane chińskim turystom, czyli to jest dawne komunistyczne Chiny, teraz oczywiście są kapitalistyczne. Ci turyści przyjeżdżają całymi chmarami, całymi zgrajami na tą wysepkę, tak narzekają, tak jak Niemcy przyjeżdżają czasami na Krutynie, czy tam na Mazurę, o, kiedyś to było nasze na tej zasadzie. I ci Chińczycy właśnie te noże kupują na pamiątkę. Więc to jest takie najciekawsze.
Bardzo to ciekawa historia. Pytanie o zbliżającą się wizytę w Chinach prezydenta Donalda Trumpa. Czy jakoś prasa tajwańska to komentuje?
Niestety nie miałem okazji przekonać się w ostatnich dniach.
Ale
nie śledziłem tego.
Będziemy w takim razie trzymać rękę na pulsie, bo spotkanie wydaje się być spotkaniem na szczycie i bardzo wiele w relacjach handlowych, ale i w relacjach politycznych od tej rozmowy będzie zależało. Pan Piotr Plebaniak z Tajwanu, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A jak już Państwo wiecie, naszym gościem w studio jest pan Lech Jęczmyk. I cały program, słuchamy go w samochodach, w komórkach, telefonem, dzięki temu, że obchodzimy setną rocznicę objawień fatimskich, których, jak dowiedzieliśmy się, jednym z najważniejszych elementów było wezwanie Matki Boskiej do nawrócenia Rosji. To nawrócenie Rosji dotyczy nie tylko dzisiejszej Federacji Rosyjskiej, ale również Ukrainy, również Białorusi. Czy tam dochodzi do nawrócenia?
To jest bardzo ważna historia, fakt taki, że informacje bardzo ważne są ukrywane przed polską publicznością. Na przykład 17 rok to jest nie tylko rocznica objawień fatimskich, to jest też rocznica rewolucji październikowej. I w setną rocznicę tej rewolucji Rosjanie pokutowali za tę rewolucję i za komunizm. Sprowadzono z Włoch relikwie świętego Mikołaja, pierwszego wśród świętych rosyjskich. Jego imię nosiło kilku carów. I 2,5 miliona Rosjan stało w kolejkach, żeby oddać cześć tym relikwiom i wyrażając jednocześnie pokutę za za rewolucję. To jest moim zdaniem bardzo ważne wydarzenie i to jest coś ważnego. Matka Przenajświętsza prosiła o, mówiła o nawróceniu Rosji. Matka Boska wróciła na Kreml w tym sensie, że w bramie wjazdowej jest portret Matki Boskiej. To są bardzo ważne rzeczy. A druga taka sprawa to jest Białoruś. O Ukrainie nie mówię, bo tam restaurowano kościół szatana, więc nie restaurowano, powołano właściwie do życia. To była jedna z pierwszych rzeczy, prawda, po zwycięstwie tego układu pomajdanowskiego. Otóż na Białorusi minister spraw zagranicznych wydał oświadczenie: Stolica Apostolska jest dla Białorusi stabilnym i wiarygodnym partnerem, w tym także we współpracy z innymi państwami i organizacjami. To powiedział minister spraw zagranicznych Władimir Makiej podczas otwarcia nowej siedziby nuncjatury apostolskiej w Mińsku. I znowuż mała notateczka tylko w katolickim tygodniku Idziemy, który czytam z przyjemnością, bo tam można znaleźć pewne wiadomości zagraniczne właśnie. Myślę, że najwyższy czas, żeby nawiązać bardziej niż normalne, serdeczne stosunki z Białorusią, ponieważ jest to jedyny kraj ze wszystkich państw otaczających Polskę, który nie ma do nas pretensji, nie miał i mamy wiele wspólnego w kulturze, w dorobku historycznym. To tam są muzea Kościuszki, Mickiewicza, a nawet naszego śpiewaka.
Kiepury?
Nie, skąd? Kiepura to ze Śląska i z zupełnie innej proweniencji. Nie chcę mówić, co oznacza jego nazwisko, ale przepraszam.
Zostawimy. Dobra. W takim razie nazwisko śpiewaka, którego muzeum jest na Białorusi.
Państwo skromne takie po białorusku. Poszukacie. Chata wiejska, w której on wyrósł. Dobra. Pan coś...
Nie, ja słucham.
Dobrze. Jednocześnie z zachodniej Europy dochodzą coraz to nowe wiadomości o burzeniu i likwidacji kościołów katolickich. W Niemczech kościół od roku 2000 zrezygnował z ponad 500 świątyń, z których 140 zostało wyburzonych. Większość kościołów została przeznaczona na inne cele lub sprzedana. Ciekawe tutaj, nie wiemy na ogół o tym, że kościół ma specjalną ceremonię odświęcania kościoła i przed oddaniem go w ręce pogan i innych tam paskudników. Jednocześnie tutaj zwraca uwagę, że w tym samym czasie Rosja wybudowała okazałe cerkwie w Londynie i Paryżu. No to bardzo ważny gest, nie tylko czysto religijny, ale myślę, że i polityczny. Oraz skromną cerkiew na Antarktydzie. Na Antarktydzie. Pierwszy kościół zbudowano. I kiedy głowa kościoła prawosławnego Cyryl spotkał się z papieżem. Gdzie? Na Kubie. Przecież to spotkanie powinno się odbyć w Częstochowie. No ale spotkali się na Kubie i po tym spotkaniu Cyryl pojechał gdzie? Na Antarktydę właśnie. Bardzo bym chciał się dowiedzieć, dlaczego to była taka ważna wycieczka i dlaczego głowa kościoła prawosławnego pojechał na Antarktydę.
Towarzysz Gundajew, który pełni teraz funkcję metropolity Cyryla, pewnie bliżej mu było na Kubę, może jakieś wspomnienia z młodości miał. Kuba, wyspa jak wulkan gorąca i młody komunista.
Tak, no, takie rzeczy się dzieją. A jednocześnie, jeżeli już mówimy o tych sprawach religijnych, też ciekawostka, która myślę, że nie układa się w takie zwykłe nasze przypuszczenia. Otóż na przedmieściach Rzymu zamknięto nielegalny meczet w garażu podziemnym. To 9. ośrodek kultu islamskiego zamknięty w Wiecznym Mieście w ciągu ostatniego roku. O tym nie wiemy? To nam się układa jakoś w tej wiadomości? Nie bardzo. To jest dziwne.
Słyszeliśmy o tym, że włoscy muzułmanie domagają się praw politycznych. Mówią, że wśród kilkuset tysięcy muzułmanów we Włoszech większość to są etniczni Włosi, którzy zostali skaperowani właśnie do wyznawania tej religii.
No tak, takie rzeczy się dzieją i trwa walka tutaj jakaś na razie bez broni. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że brałem udział w takiej małej demonstracji przed ambasadą Węgier z okazji rocznicy powstania węgierskiego. W 1956 roku Węgrzy poszli bardzo daleko na drodze do niepodległości i Związek Sowiecki stłumił krwawo tę rewolucję czołgami i zabijając masę ludzi. Była w tym taka ciekawostka. Był wśród tych ujętych powstańców był młody chłopiec, nastolatek. Jak to zawsze w takich rewolucjach i powstaniach jakieś takie dzieciaki się wyrywają do przodu. Skazano go na karę śmierci, ale nie można było wykonać kary śmierci, ponieważ nie był pełnoletni. Trzymano go w więzieniu kilka lat. Kiedy skończył 18 lat, wtedy go powieszono. Takie to były czasy i takie sytuacje. I to był czas wielkiej przyjaźni Polaków do Węgier. Było masowe oddawanie krwi dla rannych i objawy sympatii demonstrowane na każdym kroku. Wielki taki zryw duchowy poparcia. Węgrzy nam to do dzisiaj pamiętają. Są prawdziwymi przyjaciółmi Polaków. Ja miałem taki przykład, kiedy jechaliśmy na zawody sportowe z klubu Polonia, któremu doczepiono jakiś przymiotnik kolejowy, klub sportowy, bo wtedy każdy klub musiał należeć do jakiegoś związku zawodowego. No więc w 50. to było chyba 8 roku. Wyproszono nas z pociągu. Nie znając węgierskiego, nie bardzo wiedzieliśmy, o co chodzi. Węgrzy zaprosili nas do restauracji dworcowej i tam rzucili bankiet na naszą cześć. Był oczywiście bez alkoholu, bo jechaliśmy na zawody do Jugosławii, ale to był przykład takiego odruchu i pokazywali nam zniszczenia i jeszcze domów postrzelanych przez czołgi. No i jeszcze jedno, znalazłem takie ładne powiedzonko. Jest Buchanan, jest amerykańskim publicystą i byłym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest moim ulubionym publicystą, mimo że tam nie jest przyjacielem Polski. Mówi, że to Polska wywołała II wojnę światową. No trochę taki był zamiar zresztą naszych władz. Jeżeli ruszą i Sowieci, i Niemcy, no to Piłsudski powiedział, to podpalcie świat. No i to trochę tak wyszło. I ten Buchanan mówi, jak długo jeszcze 310 milionów Amerykanów będzie broniło 500 milionów Europejczyków przed 140 milionami Rosjan? Otóż to jest ładnie powiedziane, ładne sformułowanie, ale trzeba by mu jedną rzecz wytłumaczyć. Amerykanie nie są tutaj, żeby bronić Polski, tylko załatwiają swoje interesy. Ustawiają swojego pionka w tym miejscu, przede wszystkim w swoich interesach, żeby nie dopuszczać do zbliżenia rosyjsko-niemieckiego, co jest postrachem dla Amerykanów.
A zawsze. Dla nas?
No dla nas takie zbliżenie to jest koniec. Czyli...
Więc nasze interesy lokalne, małe, polskie zgadzają się przypadkiem z interesami wielkiego mocarstwa.
Można tak powiedzieć, ale trzeba by też... Jeszcze jedno państwo jest przeciwne temu zbliżeniu. Chiny. Najlepiej, żeby tu były swojego pionka postawiły też Chiny. Nie w postaci zbrojnej, bo to Amerykanie są ostatnim imperium, które wszystkie problemy usiłuje rozwiązywać bombardowaniem, a Chińczycy handlują, kupują, sprzedają.
No to przechodzimy do bardzo ciekawego fragmentu nieplanowanego tej dyskusji, bo Chiny i Stany Zjednoczone są teraz na etapie ostatnich uzgodnień przed wizytą pana prezydenta Donalda Trumpa w Chinach. Będzie spotkanie z pierwszym sekretarzem komunistycznej partii Chin, panem Xi Jinpingiem. I są tacy politycy, geopolitycy, którzy mówią, że między tymi dwoma krajami w ciągu najbliższych lat, od tam 5 do 15, musi dojść do poważnego starcia zbrojnego. No i pytanie, kto by na takim starciu skorzystał?
Starcie zbrojne. To znaczy Amerykanie, żeby zaatakować Chiny, Chiny się nie śpieszą z tym, żeby najeżdżać Amerykę. Są mocarstwem lądowym jak na razie, chociaż rozwijają również siły morskie. Amerykanie musieliby mieć poparcie mocne Filipińczyków i Japończyków, bo bez tego to będą mieli drogi transportu takie, że to się staje z góry przegraną imprezą. Kiedyś w czasie wojny 905 roku rosyjsko-amerykańskiej rosyjsko-japońskiej amerykański bankier obliczył drogi dowozu do frontu ze strony Rosji i ze strony Japonii. Uznał, że Japończycy mają krótsze drogi dowozu, w związku z tym wygrają i poparł Japonię. Tam wpakował pieniądze. No więc to jest aż tak ważne.
No, pytanie jest takie, czy ci, którzy wieszczą jakąś wojnę, to dobrze życzą Ameryce, dobrze życzą Chinom, czy też dobrze życzą zupełnie innemu krajowi?
No są kraje... Amerykanie dokonali wielkiego takiego pozytywnego, można powiedzieć, kroku, bo na ogół załatwiają sprawy właśnie bombardowaniem. 30 krajów zbombardowali od czasu powstania ONZ-u, o czym się u nas też niezbyt często wspomina. Natomiast dwa mocarstwa lądowe, takie jak Chiny i Rosja, powinny się znajdować w konflikcie zgodnie z zasadami geopolityki. Tymczasem nacisk Amerykanów na oba te państwa sprawił, że one żyją w przyjaźni. To jest wielki i nieprawdopodobny sukces polityki amerykańskiej.
No ale chyba również niezamierzony.
Niezamierzony i właściwie szkodzący Amerykanom. No i jeszcze chciałbym powiedzieć, o, Václav Klaus jest mój ulubiony prezydent, jedyny prezydent obcego kraju, któremu wysyłałem kartki na Boże Narodzenie. Powiedział ostatnio, że Unia Europejska jest więzieniem narodów. Przypomnijmy, że to słowo kiedyś dotyczyło Rosji carskiej i się o tym mówiło co do Rosji carskiej. No i wreszcie jest bardzo wielka rzecz, która się dzieje na świecie, bardzo ważna. Mamy kardynała Roberta Saracha, który już kilkakrotnie był w Polsce.
To jest czarnoskóry metropolita z Gwinei.
Tak, niesamowicie uczony człowiek, wiedza olbrzymia. Cytuje ojców Kościoła, prowadził jakieś badania w Jerozolimie najstarszych tekstów, powiedzmy w językach aramejskim i hebrajskim. I jakoś chyba polubił Polskę i Polacy go polubili. Wyszły 3 jego książki, których nie ma tu czasu, żeby je omówić, ale ważne jego stwierdzenie. Jesteście najpierw chrześcijanami, a potem Europejczykami. Mocno powiedziane i wiele za sobą pociąga. On odprawił mszę między innymi w Niepokalanowie, a więc w ornacie ojca Kolbego. Już samo to, że w ornacie jest dziwne, bo dzisiaj się nie odprawiam przy ornatach ojca Kolbego. W tej mszy uczestniczyła między innymi 50-osobowa grupa z Libanu z olejem świętego Szarbela. oraz wierni z Japonii, Sri Lanki, dawniej Ceylonu, Francji i Meksyku. Dzieją się dziwne rzeczy, jakby chrześcijanie się obudzili i ruszają się trochę.
Miejmy nadzieję. Lech Jęczmyk, proszę państwa, bardzo serdecznie dziękujemy za
przyjście. Dziękuję
tym,
którzy zechcieli posłuchać. I życzę wszystkiego dobrego.
Zostańcie państwo
dnia
z nami, bo już niebawem zadzwonimy do Marii Przełomiec.